Nazwisko i imię figuranta: Kęszycki Marcin, kryptonim Herkules. Zabarwienie sprawy: działalność antypaństwowa naruszająca porządek prawno-publiczny. Figurant reprezentuje wrogi stosunek do obecnej rzeczywistości. Zagadnienie: nauka. Obiekt: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza oraz Teatr 8 Dnia. Nazwisko i imię figuranta: Wojciech Ewa. Sprawa operacyjnego rozpracowania: kryptonim Nana. Zabarwienie sprawy: bardzo aktywnie zaangażowana we wrogą działalność. Nazwisko i imię figuranta: Janiszewski Tadeusz. Sprawa operacyjnego sprawdzenia: kryptonim Judasz. Działalność antypaństwowa naruszona. Nazwisko i imię figuranta: Borowski Adam. Kryptonim Adam. Zabarwienie sprawy: wroga działalność w ramach Teatru 8 Dnia. Miejsce popełnienia przestępstwa: naukowe, twórcze. Dział gospodarki, w którym powstały straty: kultura i sztuka.
Tutaj jest problem masz tego czytania.
Nie, no możecie już na tym sobie usiąść, chociaż nie wiem, czy wtedy jesteście w stanie w tych
teczki. Reportaż Wandy Wasilewskiej.
To tutaj pracowicie nam, ja ćwiczę teraz.
Kiedy tam mówisz słowami tego generała, zmęczenie i żon.
Słowami generała, ja mówię, zastępca naczelnika wydziału KWM, major górny, że ten tekst, no to co, ja mam mówić jak major górny? No ja nie jestem majorem górnym, no więc... Będę mówić jak ja, no dobra, no trudno, będzie się nie podobało, no to będzie, ale ja ci powiedziałam już raz, że no mogę robić tylko to, co potrafię.
Z kolei temu pająk zostanie poinformowany.
Myśmy nie postanowili zaglądać do teczek, a właściwie nawet nie chcieliśmy, powiem szczerze. Natomiast takie zamieszanie wokół tego wywołane przez polityków i takie wyraźne manipulowanie tym, wyciąganie tych teczek po to, aby nawzajem się kompromitować, szantażować, to w zasadzie sprawiło, że nie chcieliśmy w ogóle do nich sięgać. Do momentu, kiedy tam się nie ukazała słynna lista Wittsteina też, na której znalazły się nazwiska Tadeusza Janiszewskiego i Adama Borowskiego, po prostu te nazwiska. W związku z tym no, koledzy tam złożyli do IPN-u stosowne wnioski i otrzymali status pokrzywdzonego, żeby to jakbyś wyjaśnić na wszelki wypadek. Natomiast ja sama osobiście zwróciłam się tam dość późno, dopiero już w momencie, kiedy postanowiłam potraktować tylko materiał na jakiś rodzaj takiego dokumentalnego spektaklu, czy jakby to nazwać, reportażu po prostu.
Kraków. Tajne. Do naczelnika Wydziału 3 KWM w Poznaniu. Informujemy, że do Krakowa przybył Teatr 8 Dnia w 20-osobowym składzie. Wyżej wymienieni przybyli na występy ze spektaklem Przecena dla wszystkich, który uzyskał zgodę tutejszej delegatury Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na dwukrotną prezentację w Studenckim Centrum Kultury Rotunda. Ogólna koncepcja wystawianej sztuki zawierała się w próbie zestawienia groteskowych obrazów ludzi zepchniętych w świat iluzji. Aktorzy operowali specyficznymi środkami wyrazów, jak przekleństwa najordynarniejszego gatunku. Fragmenty pompatycznych przemówień, aluzje i jednoznacznie brzmiące hasła polityczne o wybitnie negatywnym zabarwieniu antysocjalistycznym. W celu oświetlenia fabuły przytaczamy fragmenty z prezentowanego tekstu. Nadejdzie wreszcie taki czas, galowy bal dla wielu z nas uszczęśliwego celu, gdzie w głównej sali staną w uścisku budowniczowie Grand Hotelu. W kontekście sytuacji należy rozumieć tę pieśń jako hymn nadziei wszystkich ludzi pracy, którzy budują Grand Hotel Polskę, obecnie dostępny tylko dla elity i przywódców, a którzy kiedyś zajmą w nim należne miejsce. Naczelnik Wydziału 3 KWMO w Krakowie, podpułkownik Jan Bill.
Myśmy sobie kiedyś żartowali, jakby zaczynając spektakl, godzina wolności przed państwem, wykorzystajmy to maksymalnie. I myśmy tą wolność budowali w teatrze, żeby ludzie mogli uczyć się swobodnie oddychać, żeby pozbywali się strachu. Strach to było to, czym taki totalitarny system rządzi, żeby nawzajem ludzi ze sobą powiązać, pouzależniać, a jednocześnie, żeby się o jakieś tam swoje małe sprawy bali. A coś jak nie wiem, wyjazd do NRD było sukcesem wielkim. I myśmy chcieli jakby budować coraz silniejszą nie powiem tego dzisiaj, opozycję, ale coraz silniejsze kręgi ludzi, którzy się nie boją.
Tajny współpracownik, pseudonim Ojo. TW pseudonim Jacek. TW pseudonim Jan.
Kroczyli za nami i obserwowali nas, podglądali. To właśnie tak nad jeziorem Chojno w Puszczy Noteckiej, w absolutnej głuszy i taki matecznik właściwie. Jakiś czas potem okazało się także, że to nie taki znowu matecznik, nie taka głusza, bo właśnie dokładnie po drugiej stronie tego jeziora w Trzcinach siedzieli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i prowadzili dokładną obserwację, także mieli mnóstwo informacji dotyczących tego, co my tam robiliśmy. A robiliśmy rzeczy pewnie z ich punktu widzenia no średnio ciekawe, poza może najwyżej goliznami, które mogli oglądać, bo sobie pływaliśmy.
Staraliśmy się żyć jak w wolnym kraju, mimo że to nie był wolny kraj. I to dlatego może najbardziej denerwowało tych posiadaczy władzy. Lubiliśmy się dobrze zabawić, że tak powiem. Wspaniały czas, mimo że również w tym czasie nie mogliśmy wyjeżdżać za granicę, ponieważ zatrzymano nam paszporty w 76 roku aż do czasu Solidarności. Nie mogliśmy grywać w niektórych miastach. To wszystko do końca lat 70. coraz bardziej nas osaczało, ale myśmy się temu nie poddawali.
Poznań, 20.03.77 roku, tajne specjalnego znaczenia, egzemplarz pojedynczy. Plan przedsięwzięć operacyjnych dotyczących sprawy operacyjnego rozpracowania do sprawy kryptonim Herkules. W mieszkaniu Kęszyckiego dokonano przeszukania, którego celem było uzyskanie dowodów nieprawnie pobieranych wynagrodzeń w spółkach wodnych. Dowodów takich nie uzyskano, jednak w wyniku przeszukania zatrzymano. Zeszyt historyczny będący suplementem do któregoś z wydań Kultury Paryskiej. Kilka odbitek petycji kierowanej do ministra zdrowia w sprawie robotników z Radomia. Postuluje się podjęcie działań zmierzających do wyizolowania go ze środowiska, w którym przebywa i działa, m.in. odsunięcie go od członków Teatru Ósmego Dnia. Prowadzenie działań o charakterze nękającym, których celem będzie zmiana jego zainteresowań i zniechęcenie go do dalszego prowadzenia wrogiej działalności. Rozeznanie, czy figurant, czy ktoś z jego najbliższego otoczenia nie popełnił w przeszłości przestępstw natury kryminalnej. W przypadku zaistnienia tego rodzaju wykroczenia sprawę skierować na drogę sądową.
Jednak robiły na mnie wrażenia niektóre akcje. Oni dosyć nachalnie nachodzili moich rodziców w miejscach pracy. Tam ich po prostu straszyli na wszystkie możliwe sposoby, również jakby stawiając na szale ich karierę zawodową. To wszystko potem stwarzało taką sytuację, no, że od tego, jak ja się będę zachowywał, zależy to, jak mój brat sobie będzie radził, jak moja matka będzie, jak mój ojciec. To stwarzało, to dawało rzeczywiście takie poczucie, że jest sfora, która szczuje i goni. Jednym z takich najaktywniejszych pracowników etatowych Służby Bezpieczeństwa był mój kolega szkolny. Byliśmy nawet w szkole w swoim czasie dosyć zaprzyjaźnieni. Potem po maturze rozeszły się nam drogi, on podjął inne studia, ja inne, a potem spotkaliśmy się po dwóch różnych stronach biurka. Ewa, która była bardzo porywcza, kiedy spotykała właśnie mojego kolegę, a razem, bardzo często zdarzało się, że razem spotykaliśmy mojego kolegę. Ewa zawsze go natychmiast wskazywała palcem i na całą ulicę krzyczała: Ubek, Ubek, Ubek. No i on któregoś razu tak idziemy za nim, Ewa krzyczy: Ubek, Ubek, Ubek. On się w końcu odwrócił, tak spojrzał na mnie z wyrzutem, podbiegł do mnie i tak na mnie: pantoflarz, pantoflarz, pantoflarz. UB przez długi czas jakoś tak kojarzyło nas w parę, Ewę i mnie, nie wiem. On uważał, że jestem całkowicie jakby pod pantoflem Ewy. No.
Ogólna ocena środowiska poznańskiego. Aktyw środowiska poznańskiego dość nisko ocenia własne szanse działania. Krąży więc opinia, że całe środowisko opozycyjne w Poznaniu to Stanisław Barańczak i kilku młodych pisarzy, plus 10 osób z Teatru Ósmego Dnia, plus około 20 studentów, głównie filologia polska, TW, pseudonim Raturn.
No tyle nas było, ja też tak pamiętam. I nie wiem dokładnie, ile w liczbach oczywiście było funkcjonariuszy różnych szczebli, stopni, w spontanicznej dość lekturze naszych akt. Naliczyliśmy ich około 46. Wszystkie te urządzenia, które mieli, które funkcjonują pod kryptonimami PT, czyli podsłuch telefoniczny, W, czyli kontrola korespondencji, B, tego akurat nie wiem. Wiele tych dokumentów wyraźnie musiało być sporządzonych na podstawie podsłuchu w pomieszczeniu, bo są cytowane jakieś nasze wypowiedzi w trakcie rozmów, które prowadziliśmy na zebraniach teatru, czy na jakichś spotkaniach po próbach i tak dalej. No więc musiał być podsłuch także w naszym pomieszczeniu w teatrze, który wtedy mieścił się w klubie Od Nowa. No zresztą mamy dowody na to, że no pewien TW, pseudonim Heniek, który w tymże klubie Od Nowa pracował, po prostu dostarczył klucze, które oni podrobili. Myślę, że po prostu ten nasz kantorek, skromne bardzo pomieszczenia, w których my mieliśmy swoje biuro, swoje miejsce pracy, że no, on był regularnie sprawdzany, rewidowany, no i że na pewno był tam zamontowany podsłuch.
Poufne. Charakterystyczną cechą teatru jest, że oprócz prowadzonej działalności antysocjalistycznej większość aktorów popełniła szereg przestępstw natury kryminalnej i gospodarczej, rzekomo w celu powiększenia majątku teatru. W rzeczywistości niektórzy z nich nie pracowali bądź utrzymywali się ze stypendium, a prowadzili wystawny tryb życia. Organizowali orgie pijackie w swoich domach i na skargi sąsiadów musiało interweniować MO. W sposób jednoznaczny można stwierdzić, że gdyby nie włączenie się aktorów Teatru Ósmego Dnia do działalności antypaństwowej, Barańczak byłby wyizolowany i nie miałby bazy.
To było tak, że nas na przykład nie chciano celowo traktować jako opozycji politycznej, tylko chciano z jednej strony rozbić naszą siłę jako zespołu i z drugiej strony wytworzyć dla naszej widowni i dla opinii publicznej w Polsce takie wrażenie, że my jesteśmy jakimiś podejrzanymi malwersantami, przestępcami kryminalnymi, jakimiś zdemoralizowanymi typami. Masz kilka rewizji w domu, wiele aresztowań na 48, pobicia na komisariatach. Na ostatnim wyjeździe w 76 roku cały zespół wrócił, a ja zostałem w Düsseldorfie, gdzie miałem za nasze zaoszczędzone pieniądze zakupić różnego rodzaju wyroby ze złota, ponieważ je można było dalej w Polsce o wiele lepiej sprzedać. I to złoto rzeczywiście pewnego ranka podczas rewizji zabrano mi. Jak walili w drzwi, że wchodzą, i w pewnym olśnieniu sobie pomyślałem, chodzi również o to, żeby mi zabrać te wszystkie wyroby. I to podkładałem pod tapczan, ale nie wiedziałem, że ten tapczan nie ma dna. Więc jak oni w pierwszym ruchu otworzyli ten tapczan, to mieli wszystko jak na dłoni, ładnie rozłożone. Ubecję i władzę wściekało to, że my chcemy być niezależni finansowo, bo gdybyśmy byli zupełnymi biedakami, to byłoby łatwiej nas też niszczyć. Ja wiedziałem o tym, że musimy mieć rezerwy, żeby sobie dawać normalnie radę w życiu z egzystencją, najprostszą. Myśmy chcieli kupić na przykład mały domek w Puszczy Noteckiej, w lesie. No to Ubecja do tego nie dopuściła, ponieważ kiedy już mieliśmy prawie to załatwione, to zmusili taką fajną babcię do tego, żeby przekazała to na tak zwany fundusz ziemi państwowy. Ona przy okazji dostała jakiegoś wylewu krwi do mózgu. No tu są paskudne historie z donosicielami, nie? Że oni się wcześniej dowiedzieli, uprzedzili nasz ruch, żebyśmy my się jeszcze bardziej nie usamodzielnili, nie mieliby możliwości obserwowania nas. Nie? No ale im się udało to przez jakiegoś szpicla szybciej tam dotrzeć, prawda?
Źródło TV, pseudonim Heniek. Podczas spotkania TV poinformował, że członkowie i sympatycy Teatru 8 Dnia są grupą ludzi bardzo zamkniętą w sobie. Na zewnątrz nie dyskutują na tematy politycznie drażliwe, zachowują się jednak buńczucznie. TV stwierdził również, że decyzje dotyczące teatru, a podejmowane przez Zarząd Wojewódzki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, są przyjmowane przez zespół z całkowitą ironią, tak jak gdyby nie istniało nic prócz teatru. TV poinformował również, że teatr od czasu do czasu urządza libacje, lecz są one wynikiem natychmiastowych decyzji i trudno przewidzieć, kiedy zespół może taką imprezę zorganizować. Zadania. Zwracać uwagę na wszelkie wypowiedzi dotyczące stosunku teatru do Studenckiego Komitetu Solidarności i prób wykorzystania tej organizacji do swoich celów. Uwagi. TV nie jest lubiany w gronie Teatru 8 Dnia za to, że permanentnie upomina członków teatru za pozostawianie bałaganu w pomieszczeniach klubu.
Do zespołu, do teatru nie przeniknął żaden TV tak naprawdę. A wynikało to stąd, że myśmy byli bardzo tacy rygorystyczni, jeśli chodzi o dobór towarzystwa. Nawet takiego towarzystwa, z którym popijało się wódeczkę i rozmawiało o wszechświatowych zagadnieniach, ponieważ my byliśmy bardzo pryncypialni tak naprawdę. Myśmy rozmawiali o bardzo poważnych sprawach. W związku z tym no niewielkie miał szanse średnio wykształcony i marnie zaangażowany człowiek z zewnątrz, żeby tak naprawdę odegrać jakąś rolę w naszym życiu. Ale my specjalnie nie nastajemy na rozszyfrowanie tych postaci. Ja nie mam poczucia, że trzeba walczyć z każdym poszczególnym przypadkiem denuncjatora, szpiega, takiej podłej, niskiej jakiejś natury, no bo byśmy się być może nie ogarnęli w ogóle. W gębę miałam ochotę dać pewnemu Wszechpolakowi, który przyszedł ostatnio do teatru i który próbował bajdurzyć jakieś głupie, aczkolwiek bardzo obraźliwe rzeczy o Jacku Kuroniu. No to ja bym temu dała w gębę. No ile można dawać w gębę, prawda? Jeżeli ja temu mam dać w gębę, to trudno już, żebym dawała w gębę każdemu TV, który przed 30 laty na mnie donosił. To ja już bardziej mam emocje związane z tym Wszechpolakiem, to znaczy tamtym. Na tamtych mogę już machnąć ręką. Wiem, że się dobrze urządzili, że dobrze na tym wyszli, no cóż. Bardziej w związku z tym martwią mnie i większą moją emocję budzą takie zachowania, że tak powiem, całkowicie nowej generacji, która potrafi sobie po prostu hasać po czasie, który minął jeszcze nie tak dawno przecież i który zapewnił im to, że dziś właśnie mogą nagle przyjść i wydrzeć gdzieś gębę z najgorszą nawet obelgą, a my musimy się powstrzymać od tego, żeby dać im w gębę, no bo chodziło o tę demokrację.